jest potrzebne na nasze czasy darami charyzmatycznymi. Teraz będę wyglądał jak kosmita. Dobrze, i teraz zobaczcie, że Pan Bóg daje nam piękne charyzmaty. My chcemy je odkrywać, najpierw poznawać, przypatrywać się, jakie one są w nas i nimi posługiwać. Przed wakacjami omówiłem jedną grupę, tak powoli szedłem, teraz będę robił inaczej, szybciej będę to robił. Ostatnio omówiłem tak zwane charyzmaty pastoralne, które były skierowane wprost do pomocy innym ludziom. Nie? Był charyzmat zachęty, który pomaga odkrywać sens życia osobom, które gdzieś się pogubiły na drogach życia. Był charyzmat pomocy, który ten, kto go ma, jest jakby w takiej pomocy do animatorów, liderów, pasterzy. Był charyzmat gościnności, który jest takim wylewnym charyzmatem, który jest bardzo potrzebny wspólnocie, bo ci, którzy są nowi, nagle są gościnnie przyjęci przez wspólnotę. Charyzmat miłosierdzia, pomocy innym, szczególnie, którzy potrzebują pomocy takiej materialnej, czy też duchowej. Charyzmat pasterski, który jest opieką nad wspólnotą. I dzisiaj chciałbym się zająć inną grupą, a mianowicie charyzmatami komunikacyjnymi. Ta grupa charyzmatów skupia się na przekazie prawdy o zbawieniu. O zbawieniu, o Jezusie. W Ewangelii Jana mamy takie słowa, to jest z 14 rozdziału, 6 wersetu. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I ta grupa tych charyzmatów skupia się na tych najważniejszych, podstawowych prawdach dotyczących zbawienia. Skupia się na tym, żeby inni mogli doświadczyć bliskości relacji ze Zbawicielem. W Ewangelii Jana, to jest też dalsza część, w 8 rozdziale, 31 wersecie i 32 mamy takie oto słowa. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli, jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I właśnie wszystkie te charyzmaty komunikacyjne, o których wam zaraz powiem, skupiają się na tych najważniejszych prawdach, żebyś doświadczył bliskości Jezusa. I każdy, kto ma ten charyzmat, będzie prowadził innych do źródła, którym jest Jezus. A tymi charyzmatami komunikacyjnymi są trzy, a mianowicie charyzmat ewangelizacji, charyzmat proroctwa i charyzmat nauczania. I najpierw ten pierwszy, ewangelizacji. Ci, którzy go mają, stają się takim naprawdę Bożym kanałem miłości dla i ochrzczonych, i nieochrzczonych, aby doprowadzić ich do Jezusa, do bliskiej relacji. W Dziejach Apostolskich, to jest 13 rozdział, 46 werset do 47 mamy takie słowa. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie, należało głosić Słowo Boże najpierw wam, skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Pan Bóg pobudza ludzi, którzy mają w głębi serca pragnienie, aby innych doprowadzić do Jezusa. I robią to w bardzo prosty sposób. Ten dar został dany na samym początku powstania Kościoła. To jest z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 19 werset do 20. Pan Jezus mówi tak do apostołów. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Bóg dał ten charyzmat ewangelizacji, żebyśmy mogli opowiadać o Jezusie i prowadzić innych do zbawienia. Jeszcze jeden fragment, to jest z Listu do Rzymian. Święty Paweł, to jest z 1 rozdziału, 16 wersetu, mówi tak. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Święty Paweł był największym ewangelizatorem. On opowiadał o Jezusie, prowadził ludzi do bliskości w relacji z Zbawicielem. I każdy, kto ma ten charyzmat, to wykorzystuje różne spotkania, aby innych doprowadzić do zbawienia. Jest taka anegdotka, którą się niekiedy opowiada na katechezie. Pewna siostra zakonna pyta się dzieci, co to jest? Rudę i biega po drzewie. No i taki Jasiu się zgłasza. Normalnie to bym powiedział, że to wiewiórka, ale znając siostrę, to Pan Jezus. Było takie wydarzenie, które miał ksiądz Krzysztof Grzegorczyk, który był wikarem tej sąsiedniej parafii, teraz jest proboszczem. Kiedyś wracał z gór i zatrzymał się na stacji benzynowej. No i tam do niego podeszła jedna z pani, która już skończyła swoją pracę i się zapytała, czy by ją tam nie podwiózł, bo jechał akurat w tym kierunku. No i powiedział, dobra, to wsiadaj. No weszła. Gdy ona wsiadła, od razu zaczęła go ewangelizować i zaczęła mówić o Jezusie i tak dalej, nie? A mówi, ale jestem księdzem. No i co już pogadali, ale ona wybitnie miała ten charyzmat ewangelizacji i wykorzystywała każde spotkanie z nieznajomym człowiekiem, mówiąc od razu o Jezusie. Czy tyś przyjął już Pana Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela? No i ci ludzie, którzy mają ten charyzmat, pali ich to słowo, żeby innych mówić o Zbawicielu, o Jezusie. I ten charyzmat jest bardzo potrzebny w różnych miejscach, na przykład przystanek Jezus, czy Światowe Dni Młodzieży. Jest potrzeba, żeby opowiadać o Jezusie. Niewątpliwie takim przykładem, który ma ten charyzmat w tej naszej diecezji, jest Stefan Mitas. Ci, którzy byli na rekolekcjach Jezus żyje, to mogli go też usłyszeć i on jest też jednym z inicjatorów właśnie tych rekolekcji na Górze Świętej Anny już od 20 lat. Gdzieś go Pan Bóg do tego pobudził i on to inicjuje w naszej diecezji. On też jest też inicjatorem tych różnych kursów formacyjnych. To też jego inicjatywa, nie? Ma to od Pana Boga, żeby dzielić się o Jezusie z innymi ludźmi i doprowadzać ich do zmiany życia, do zbawienia. To tak pokrótce ten charyzmat ewangelizacyjny. Teraz drugi. Powiedziałem, że będzie dzisiaj szybko. Kolejny to jest charyzmat proroctwa. Ale jeszcze odwrócę się do tego ewangelizacyjnego. Zobaczcie, jak on jest potrzebny także w życiu parafii. Gdy tak sobie możecie uświadomić, ja już sobie to uświadamiam już dawno, do naszej parafii chodzi na niedzielne msze święte. Dziś 25% ludzi, do 30 może, tak, może. I teraz zobaczcie, że to jakby się w niedzielę widzimy, że jakoś tam te ławki są zapełniane, mniej czy więcej. Ale to jest 75% ludzi w parafii, która nie ma związku z Jezusem. Czyli ich zbawienie jest tak naprawdę zagrożone. Jak ważny jest ten charyzmat ewangelizacyjny, żeby innych zapalać do wiary, żeby innym opowiadać w taki sposób o Jezusie, że zaczynają myśleć i mają inspirację do tego, żeby szukać odpowiedzi w wierze. Teraz charyzmat proroctwa. To jest charyzmat, który Pan Bóg obdarza różnych ludzi świeckich i duchownych, którzy stają się takim kanałem Bożej prawdy i mądrości przez słowo albo jakiś czyn, który jest wezwaniem do konkretnej osoby bądź dla wspólnoty. Bo też może być tak, że słowo jest dla danej wspólnoty i jest ono rozpoznawane, trzeba je rozeznać. Sobór Watykański II, takiej konstytucją o objawieniu Bożym, to jest w numerze 8, mówi tak. Tak więc Bóg, który niegdyś przemawiał, rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego Syna ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę, oraz sprawia, że słowo Chrystusa obficie w nim mieszka. No, dokumenty Kościoła pokazują nam, że bardzo jasno, że Bóg dzisiaj także przemawia do swojego Kościoła przez głoszenie, przez Ewangelię, ale przez różne natchnienia. Nie przestał Bóg działać i obdarza ludzi, którzy należą do Niego przez chrzest i bierzmowanie, przez różne słowa. Słowa poznania, wizje. Święty Paweł, to jest w liście do Kolosan w 3 rozdziale, 16 wersecie, mówi tak. Słowo Chrystusa niech was przebywają z całym swym bogactwem, z wielką mądrością. Nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha. Pod wpływem łaski śpiewajcie Bogu w waszych sercach. Słowa Chrystusa mają w nas pracować i przez bliskość z Panem Bogiem. Przez to, że przyjmujesz sakramenty, spowiadasz się, modlisz się, jesteś otwarty na Pana Boga, to także Bóg przemawia do ciebie. I trzeba umieć rozeznawać takie właśnie prorocze słowa, które Bóg do ciebie mówi na modlitwie, na spotkaniu. Niekiedy może być to obraz, niekiedy jakaś wizja, może być nawet i sen. W Starym Testamencie, w Księdze Joela, to jest 3 rozdział, jak macie Pismo Święte, to możecie otworzyć. Już dawno żeście je otwierali, nie? No, to żeby nie było, dzisiaj będzie. Proszę bardzo. 3 rozdział od 1 do 2. I zobaczcie, co Pan Bóg zapowiadał w naszych czasach. Mamy? 3 rozdział. Księga Joela, Stary Testament.
I wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję ducha mego w owych dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność.
Głównie to chodziło o te 2 pierwsze wersety. Zobaczcie, że prorok w imieniu Pana Boga, albo Bóg przez niego, zapowiada nasze czasy, czasy działania Kościoła, wylania Ducha Świętego i pokazuje, że synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Charyzmat proroctwa to nie jest ten charyzmat, który mieli wielcy prorocy Starego Testamentu. To nie jest to. Charyzmat proroctwa jest właśnie przez natchnienie, jakie Duch Święty działa w głębi duszy wierzącego. I to może być skierowane do ciebie bezpośrednio, albo Bóg może się posłużyć tobą do kogoś. I na przykład mamy tego w czasie modlitwy o uzdrowienie, wtedy, gdy jest msza, z modlitwą o uzdrowienie, modlimy się, uwielbiamy Pana Boga przed Najświętszym Sakramentem i wtedy Pan Bóg pokazuje przez słowa, czy przez jakiś obraz, kogo uzdrawia, albo co uzdrawia, jakie choroby. To właśnie ten charyzmat jest, w tym się objawia. Ten charyzmat objawia się tak, że w czasie może i spowiedzi, w czasie, gdy jest jakaś taka duchowa rozmowa, kierownictwo duchowe, może się objawić ten charyzmat, w którym może być jakieś słowo prorocze do konkretnej osoby. I nie bać się natchnień od Pana Boga. Nie bać się natchnień, które Duch Święty wkłada w twoje serce. One muszą być rozpoznawane, to jest jasna sprawa, że każda wizja, każde słowo natchnione musi być poddane rozeznaniu. Ono musi być zgodne przede wszystkim z nauką Kościoła, z Pismem Świętym, z tradycją. I oczywiście musi być ten warunek podstawowy, jakim jest posłuszeństwo w Kościele. W dokumentach Kościoła, w katechizmie Kościoła katolickiego, to jest numer 66, brzmi tak. Chrześcijańska ekonomia zbawienia jako nowe i ostateczne przymierze nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chociaż jednak objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione. Zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie w jego znaczenie. Te największe objawienie zostało zakończone. Ono jest tu, w Piśmie Świętym. I z chwilą, gdy ostatni apostoł odszedł do wieczności, ono zostało zakończone. Zostało wypełnione w Jezusie Chrystusie i spisane przez apostołów. I Pan Bóg pozwala nam je coraz bardziej wnikać właśnie przez takie słowa prorocze. Słowo przez charyzmat. Jeszcze jeden dokument, to jest 67 w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. I to trzeba być świadomym, że żadne prywatne objawienie nie należy do depozytu wiary. Nawet te wielkie, które my tak czcimy, Faustynę i Boże Miłosierdzie, nie należy do depozytu wiary, dlatego że ono tylko próbuje nam przybliżyć Boże Miłosierdzie, które objawił tu Jezus. Ono nic nie może zmienić. Ono tylko nas zachęca do tego, żebyśmy przyjęli to, co Jezus powiedział na kartach Pisma Świętego. Dlatego te wszystkie prywatne objawienia nie należą do depozytu wiary, ale mogą nas doprowadzić do Jezusa, do wiary, do jeszcze większej miłości do Pana Boga. I trzeba być tutaj ostrożnym, dlatego że nie wszystkie prywatne objawienia są prawdziwe. I wiele w internecie mamy nieprawdziwych objawień czy różnych słów poznania, dlatego one muszą być sprawdzane. Nie może być tak, że ktoś na spotkaniu mówi jakąś wizję bez... To tak nie może być. Nigdy tak nie może być na spotkaniu, że ktoś chce powiedzieć o jakichś swoich natchnieniu. Bóg nigdy nie jest tym, który robi zamieszanie. Jest Bogiem porządku. I każda wizja, każde natchnienie, jeżeli ma być skierowane do wspólnoty czy do jakiejś konkretnej osoby, to zanim będzie wypowiedziane, musi być poddane posłuszeństwu Kościołowi. A tym, który ma ten charyzmat, no to w parafii proboszcz, diecezji biskup, w całym Kościele papież. No, zobaczcie, że bardzo też potrzebny, bardzo potrzebny charyzmat na dzisiaj, charyzmat proroctwa, bo on też pomaga ludziom odkrywać swoje zadanie i swoje miejsce w Kościele, bo niekiedy się tak zdarza, że ktoś ma słowo poznania do konkretnej osoby. No, kiedyś było takim spotkaniu, o którym mówił protestant, który mówił, że miał słowo poznania i poszedł do takiej osoby, która mówi: no, muszę ci to powiedzieć, niestety, ale będziesz misjonarzem w Kościele katolickim. I tak się stało. Ta osoba odkryła Pana Boga w Kościele katolickim, mimo że najpierw była w Kościele protestanckim. Ten pastor miał poznanie, miał iść do tej osoby i to powiedzieć. I tak się stało. Stał się misjonarzem w Kościele katolickim. Niekiedy jest tak właśnie, że jest to konkretnie skierowane do osoby, albo może być skierowane do wspólnoty. Na przykład, co wspólnota ma zrobić, jakie ma zadanie wypełnić. No, widzicie, że Pan Bóg kocha nas i tymi duchowymi darami nieustannie nas obdarza. To teraz kolejny charyzmat. Charyzmat nauczania. To też jest charyzmat, który jest uzdalnia chrześcijanina, by był takim Bożym kanałem prawdy i mądrości, przekazywaniu treści objawionych w takim bardzo przystępny sposób. Święty Paweł mówi tak, to jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 28 wersetu. To możecie sobie to otworzyć. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 28. No. Pierwszy list do Koryntian 12:28. No i teraz zobaczcie, że święty Paweł w tym krótkim zdaniu wymienia różne charyzmaty. Najpierw apostołów, proroków i na trzecim miejscu wymienia nauczycieli, a potem różne inne jeszcze dary. Ale jak ważny ten charyzmat nauczania. Oczywiście najpierw apostołów jako hierarchię, która ma czuwać nad prawowiernością przesłania o zbawieniu. I prorocy, którzy pomagają w zrozumieniu przesłania woli Bożej i nauczycieli, którzy w sposób bardzo prosty głoszą Jezusa. Ci, którzy mają ten charyzmat, to skupiają się najpierw na treści, jak ją przekazać, a drugą rzeczą jest na osobie. Jak osobie, do której kierują, to w bardzo prosty sposób przekazać. Niewątpliwie takim przykładem charyzmatu nauczania ma ojciec Adam Szustak. Nie wiem, czy to znany, czy nie. Bo te osoby, które mają ten charyzmat, jak na przykład czytają sobie jakąś książkę i ich zachwyci, to od razu myślą, jak się tą treścią podzielić. I ojciec Adam Szustak ma, także on różne te swoje filmiki na YouTubie, wstawaki, nie tylko, robi właśnie w taki sposób, że coś przeczytał, coś zobaczył, coś go dotknęło i od razu chce to przekazać. Ten charyzmat mogą być nauczyciele, którzy treści zaczynają ich pracować i myślą, jak to właśnie przekazać na lekcji w bardzo przystępny sposób. To jest właśnie ten charyzmat nauczania, który coś dotknęło mnie, ale chce to w bardzo przystępny sposób przekazać. Niewątpliwie ten charyzmat ma Marcin Zieliński, ewangelizator świecki, który też ma na YouTubie te swoje nauczania, też w bardzo prosty sposób, też go coś dotyka, przeczytając, nagle chce te treści przerobić przez swoje serce i podzielić się nim. Także myślę, że ten charyzmat ma pan Jacek Polikowski z Poradni Życia Rodziny. On ma różne takie katechezy dotyczące rodzin. Niesamowicie w bardzo prosty sposób i przystępny komunikuje Boże prawdy dotyczące dla rodzin. I zobaczcie, że ten charyzmat nauczania był rozpropagowany w Kościele do V wieku. Potem wszystko się skupiło na księdzach i umarło tak działanie w ludziach świeckich, tylko jakichś tam małych. Dopiero Sobór Watykański II i następni papieże zaczęli odkrywać i pod natchnieniem Ducha Świętego, że w Kościele także są ludzie świeccy. Są charyzmaty, które Pan Bóg daje i chce, żeby nimi korzystać. No i teraz my jesteśmy w tym pięknym okresie historii Kościoła, w którym na nowo jest pobudzenie dotyczące, żeby odkrywać charyzmaty, przyglądać się nimi, zobaczyć, jakie mamy, żeby nimi posługiwać. I to jest na dzisiaj koniec. Zobaczcie, że mamy dzisiaj omówiony charyzmat ewangelizacyjny, żeby mieć tą radość głoszenia Jezusa, proroctwa, żeby odkrywać wolę Bożą na dzisiaj, bo to jest charyzmat, który jest dany na ten czas. I nauczania, żeby w bardzo przystępny sposób mówić o Jezusie. Ja chyba też mam ten charyzmat. No i teraz na koniec przeczytajmy sobie jeszcze jeden fragment, ostatni już. To jest z 2 do Tesaloniczan 2:13-14. Drugi list do Tesaloniczan świętego Pawła, 2:13-14.
Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia, umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg jako pierwociny do zbawienia przez uświęcenie w duchu, i przez wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
No i zobaczcie, że święty Paweł dziękuję Panu Bogu za wspólnotę Kościoła, konkretnych ludzi, którzy odkryli Pana Boga przez głoszenie, przez mowę, przez dzielenie się wiarą. I dzisiaj nam to potrzeba tego nowego zapału, zapału ewangelizacyjnego, tej radości, że jesteśmy ludźmi, którzy należymy do Jezusa, do Króla Królów, że należymy do wspólnoty, która idzie konkretnie do zbawienia. I tą prawdą trzeba się dzisiaj dzielić. Amen.